strachu, lęku, fobii, a szczególnie zwrócić uwagę na jedną z nich, które zaleca Pan Jezus Chrystus i o niej chwilę powiedzieć. Ale generalnie chciałbym, abyśmy dzisiaj na ten temat porozmawiali, bo podejrzewam, że każdym z nas budzą się czasem jakieś lęki, jakieś obawy, przeżywamy stany bojaźni, czujemy się jakiś dyskomfort, który dotyka naszej duszy i chyba nie ma człowieka, który by z czystym sumieniem mógł powiedzieć: ja się niczego nie boję. No chyba, że się nazywa Stefek Burczymucha, prawda? Pamiętacie ten wiersz Marii Konopnickiej? O większego trudno zucha, jak był Stefek Burczymucha, tak? Ja nikogo się nie boję, choćby nie wieść, to dostoję, nie? I tak dalej, i tak dalej. Taki zuch, taki chwat, ale przestraszył się małej myszki. No cóż, chyba nie on jeden boi się myszy. Pająka, czy też jakiegoś innego maleńkiego stworzonka, prawda? Pamiętam, jako mali chłopcy, często odpowiadaliśmy sobie historyki o duchach, o wampirach i o truposzczakach. To były nasze ulubione tematy i szczytem odwagi byłoby wtedy pójść samemu o północy na cmentarz albo spędzić noc w kostnicy, śpiąc sobie w trumnie obok innego zmarłego. Dziś dorośli ludzie nie mają takich obaw, prawda? No chyba, że się mylę. Chyba, że się mylę. Czego się boimy? Byłem zdziwiony, kiedy w internecie otworzyłem stronę dotyczących rodzajów fobii. Jest ich tak wiele, że tylko samo ich przeczytanie zabrałoby nam czas całego kazania. A wszystkie one z punktu widzenia medycznego są naukowo opisane i stanowią wcale niemały margines populacji ludzkiej. W zasadzie moglibyśmy powiedzieć tak: nie ma rzeczy, nie ma stanu, który u niektórych nie wzbudzałby lęku czy obawy. Wynotowałem sobie kilka takich fobii ciekawych, na przykład nyktofobia. Coś o takiego. To jest lęk przed ciemnością. Niektórzy ludzie tak mają, prawda? Człowiek taki śpi nawet przy zapalonych światłach i całą noc musi palić światło, bo boi się ciemności. Albo agorafobia. To jest lęk przed otwartą przestrzenią, inaczej lęk wysokości. Wiele osób przeżywa lęk wysokości, kiedy ma wejść gdzieś na jakąś wieżę czy na jakiś komin, a nie daj Panie Boże, nie ma żadnej barierki, to już zupełnie, prawda, przeżywają tenże lęk. Klaustrofobia jest przeciwieństwem agorafobii. Lęk przed ciasnym, zamkniętym pomieszczeniem. Tego też się może człowiek obawiać. Jakieś windy, cela więzienna, kabina jakaś. Tego się człowiek też obawia. Jest inna ciekawa fobia. Kleptofobia. Co to za fobia? To jest lęk przed kradzieżą. Taki człowiek, który przeżywa kleptofobię, nie ruszy się z domu, bo go okradną. Tak? Kraty w oknie, trzy zamki to takie najlepszego gatunku, bo przyjdą złodzieje i okradną, prawda? Glasofobia. Podejrzewam, że wielu z nas ten lęk przeżywa. To jest lęk przed publicznym wystąpieniem. Jeśli mam wystąpić publicznie, trema mnie zżera, nie mogę nic powiedzieć, prawda? Hemiofobia. Lęk przed widokiem krwi. Czasem chłop jak dom, prawda, jak ma zrobić zastrzyk, albo żeby pobrać krew, to zafizjazm mdleje. Także takie przypadki też bywają. Awiofobia. Lęk przed lataniem samolotami. Nasz poseł Sebastian Carbinio, który zginął, ponoć miał taką fobię i pierwszy raz leciał i nie doleciał. Gamofobia. No, ona przeważnie dotyczy młodych ludzi, ale tylko lęk przed wstąpieniem w związek małżeński. Czasem znalazłoby się paru takich, którzy obawiają się małżeństwa i te narzeczeństwo. Przeciągają, prawda? Nekrofobia, lęk przed zmarłymi. Oczywiście, jak powiedziałem, moglibyśmy wymieniać. Nie ma rzeczy, która dla niektórych mogłaby stanowić jakiś problem, choć wszyscy wiemy, że fobie nie są zjawiskiem pożądanym. Raczej przeciwnie, z niektórymi musimy się nauczyć żyć, gdyż trudno się ich pozbyć, a niektóre nawet trzeba leczyć. Jednak możemy stwierdzić, stany lęku i obawy i bojaźni towarzyszą człowiekowi od zarania historii. W zasadzie lęk pojawił się już w raju i dotknął naszych prarodziców, Adama i Ewę, gdy dopuścili się grzechu. Wtedy, kiedy Bóg zawołał do Adama: gdzie jesteś? Ten odpowiada: usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego się skryłem. Nigdy wcześniej Adam nie doświadczył żadnego lęku. Obcy mu był wszelki strach. Pierwszy człowiek miał doskonałą społeczność z Bogiem i był wolny od życia w jakiejkolwiek bojaźni. Grzech jednak ten błogi stan przerwał. Odtąd przekleństwo grzechu wyzwoliło życie, jakie właśnie dziś znamy, jakiego doświadczamy. Pełne obaw, pełne lęków, stresów i bojaźni. I to jedynie Bóg w trosce człowieka i w miłości do niego posyła swoje słowo, które dla ludzi wierzących ma działać jak balsam dla ich duszy, uwalniając ich od wszelkiego rodzaju niepokoju i strachu. To właśnie Słowo Boże przynosi pociechę i zachętę, by w różnych dla nas niesprzyjających warunkach i okolicznościach zachować wiarę, ufność ku Bogu, odrzucając wszelką bojaźń i strach. Często kaznodzieje z lubością powtarzają tę prawdę, że w Słowie Bożym aż nie do wiary 365 razy występuje ów zwrot: nie bój się, nie lękaj się. To tak jakby na każdy kolejny dzień roku miała nam towarzyszyć ta Boża rada i to Boże zapewnienie, że On jest z nami. A jeśli On jest z nami, jak powiada Słowo, któż jest przeciwko nam? Bóg chce czynić nasze życie wolnym od grzechu i strachu. Jedynie On może uciszyć nasze wnętrze, posyłając swój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. W liście do Filipian apostoł Paweł zachęca nas do życia w ustawicznej radości w Nim, to znaczy w Chrystusie. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. A dalej powiada: nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i w błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie myśli waszych i serc waszych w Jezusie Chrystusie. Bóg naprawdę chce strzec naszych myśli i naszych serc. Szczególnie od tych czarnych myśli, które skutecznie zatruwają życie człowieka niewierzącego. Człowieka, który nie polega na Panu, lecz na własnej sile, zdolności, na własnym sprycie, na własnej mądrości. Czy jednak taki człowiek, a dziś nazywamy go człowiekiem sukcesu, jest wolny od lęku i bojaźni? Myślę, że taki ma jeszcze więcej zmartwień i żyje w ciągłym stresie, w obawie o swoje życie, o swoje bogactwo, które zgromadził, i o swoją niepewną przyszłość. Jednak w życiu człowieka wierzącego, nawet i wtedy, kiedy przychodzą te trudne chwile, chwile zwątpienia, chwile, które wydaje się, że to już jest koniec, że nie ma wyjścia, Pan Bóg może posłać swój pokój i rozwiązanie dla każdej sytuacji. Pamiętamy ten obraz życia Jezusa i uczniów pańskich walczących ze sztormem i zalewającymi łódź falami na rozszalałym morzu. Wydawało im się, że wszystko jest skończone, że giną. A kiedy ostatkiem sił walczą z żywiołem, Pan Jezus gdzieś tam na wezgłowiu śpi sobie spokojnie. Uczniowie w wielkiej panice budzą go i krzyczą: Panie, ratuj nas, giniemy. Jezus zaś odpowiada: o małowierni, czemu jesteście, jakie tam jest słowo użyte?
Bojaźliwi.
Czemu jesteście bojaźliwi? Burza, nie bać się, giniemy. A Chrystus powiada: czemu jesteście bojaźliwi? Z Kółki Niedzielnej jako dziecko pamiętam pieśń: gdy Chrystus jest w łodzi, nie boję się burz. Taka była kiedyś dla dzieci pieśń. Łatwo czasem tak śpiewać, gdy ma się stały ląd pod nogami, gdy nic nam nie zagraża. Kiedy jesteśmy jednak w niebezpieczeństwie, biada nam, kiedy nie ma obok nas Jezusa Chrystusa, gdy On nie jest w łodzi naszego życia, gdy przez życie chcemy kroczyć bez Niego, sami. Chciałbym, abyśmy dziś zwrócili uwagę na słowo Pana Jezusa. On wielokrotnie zapewnia nas o Jego ochronie, o Jego bezpieczeństwie. Nie musimy się lękać, gdy On jest z nami, gdy jesteśmy w Jego rękach. Gorzej jest, gdy chcemy kroczyć przez życie bez Niego, wtedy powinniśmy się bać. Czego się bać? Myszy? Pająka? Klasówki w szkole? Że zabraknie pieniędzy? Jakiegoś bandziora w ciemnej ulicy? Tego wszystkiego się obawiamy. Ale Pan Jezus mówi o tym, czego naprawdę powinniśmy się bać. Jest pewien rodzaj fobii, która jest zalecana przez Jezusa Chrystusa. I posłuchajmy o tej fobii. Cóż to za bojaźń powinniśmy pielęgnować w naszych sercach? Ewangelia Łukasza, 12 rozdział. Chciałbym czytać wersety od 4 do 10. Jeśli macie Biblię, otwórzcie Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, wersety od 4 do 10. Powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia. Ale wskażę wam, kogo się bać macie. Bójcie się tego, który gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła. Zaiste powiadam wam, tego się bójcie. Czy nie sprzedaje się 5 rubli za 2 grosze, ani o jednym z nich Bóg nie zapomina? Nawet i wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się, więcej znaczycie niż więcej w rubli. Powiadam wam, każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Kto zaś zaprze się mnie przed ludźmi, tego i ja zaprę się przed aniołami Bożymi. Każdemu, kto powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone. Lecz gdy kto bluźni przeciwko Duchowi Świętemu, temu nie będzie odpuszczone. Oto Jezus powiada, że pamiętaj, nie zapomina o żadnym wróblu, którego karmi i żywi. A my jesteśmy w oczach Jego warci więcej niż więcej wróbli. Nawet włosy na głowie naszej są policzone i żaden z nich nie spadnie bez woli Ojca. A więc Jezus powiada, nie bójcie się. Co więcej, Jezus powiada swoim przyjaciołom, a więc nie wszystkim ludziom, ale mówi do tych, którzy są Jego przyjaciółmi, którzy poszli za Nim, którzy stali się Jego uczniami, którzy tym samym stali się dziećmi Boga, by nie obawiali się nawet i tych, którzy zabijają ciało, a później nie mają już nic do zrobienia. To wydaje się takie naturalne, że lękamy się wszelkiej maści bandziorów, zabójców, morderców, terrorystów, którzy bez skrupułu potrafią zabić człowieka. Pomyślmy, jaki ogromny strach przeżywali ci młodzi ludzie na wyspie Utøya w Norwegii, kiedy ukrywali się przed przebranym za policjanta Andersem Breivikiem, strzelającym do ludzi. Zdołał zabić 87 z nich. Co może być jeszcze bardziej przerażającego i coś bardziej strasznego niż śmierć niewinnego człowieka, w dodatku tak młodego człowieka? Pan Jezus powiada tak, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia. Ale wskażę wam, kogo macie się bać. Bójcie się tego, który gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła. Zaiste powiadam wam, tego się bójcie. A więc jest jeszcze coś straszniejszego niż śmierć naszego ciała. Mówimy, że umrzeć musi każdy. I choć wielu boi się śmierci i boi się tego wszystkiego, co mogłoby o tą śmierć przyprawić, Pan Jezus Chrystus powiada, bójcie się tego, który gdy zabija ciało, ten ma moc wrzucić nas do piekła. Tragedią współczesnego człowieka jest to, że nie myśli dalej niż poza krótkie swoje ziemskie życie. A to właśnie ziemskie życie człowiek o to życzy, najbardziej się troszczy, najbardziej pielęgnuje je, stara się, aby działo się w tym życiu mu jak najlepiej. I całą ufność swoją pokłada w tym życiu i nie myśli, co będzie dalej, kiedy przyjdzie mu umrzeć. Co się z nim stanie? Gdzie i w którym miejscu spędzi całą wieczność? Kiedy przechodzimy przez Jordan śmierci, nie ma już dla nas żadnej odmiany. Może wtedy chcielibyśmy coś zmienić. Może wtedy chcielibyśmy wrócić z powrotem na ziemię, oszczędzać żyjących, jak ów bogacz w przypowieści Jezusa o bogaczu i Łazarzu, o którym czytamy w tej samej Ewangelii kilka rozdziałów dalej. Obydwaj zmarli, ale znaleźli się w 2 różnych miejscach. Łazarz cieszył się pokojem na łonie Abrahamowym, bogacz natomiast znalazł się w miejscu cierpienia. Gdyby tylko każdy człowiek mógł naprawdę zrozumieć, że śmierć naszego ciała tutaj na ziemi nie kończy egzystencji człowieka. Można by powiedzieć, wtedy dopiero rozpoczyna się nasze właściwe życie. A życie tu na ziemi jest tylko krótkim czasem danym nam przez Boga, by właściwie przygotować nas do życia wiecznego. Tam, wbrew temu, co wielu naucza i w niektórych kościołach się tak naucza, tam nie ma już żadnej odmiany ani poprawy swojego losu. Biblia powiada, że jest droga szeroka, która wiedzie na zatracenie i wielu nią podąża. I wąska droga, którą jednak niewielu znajduje. Czy człowiek boi się zatracenia? Czy człowiek boi się szatana? Czy obawia się piekła? Skądże znowu? Nawet często nie wierzy w nie. Więc jak się bać takiego miejsca? W religii katolickiej jednak mówi się, jakkolwiek mówi się o niebie i piekle, to jednak daje się ludziom złudną nadzieję, że po śmierci trafią do czyśćca. No a stamtąd można takiego nieszczęśnika wykupić przez modlitwę za zmarłego, przez zamawianie kolejnych mszy, jak kogo na to stać, bo przecież modlitwy te nie są za darmo. Cóż za diabelska nauka. Przykro o tym mówić, ale nawet i w gronie niektórych ludzi, którzy uważają się za biblijnie wierzących, również neguje się pojęcie piekła. Powiadają ci ludzie, to niemożliwe, aby miłujący Bóg miał patrzeć na męczarnię ludzi w piekle. Nie może być przeto takiego miejsca, powiadają ci ludzie. Ale cóż tam ludzie? Popatrzmy na to, co mówi Jezus. Jezus powiada, bójcie się tego, który gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła. To fakt, że w zamiarach Boga piekło było przygotowane jedynie dla diabła i jego aniołów. Ale faktem jest, że razem z diabłem i jego zastępami w piekle znajdzie miejsce każdy, kto nie będzie zbawiony i którego imię nie jest zapisane w księdze żywota. Znajdzie miejsce każdy, kto dał się oszukać diabłu. A takich ludzi jest tysiące. Boją się myszy, ale nie boją się Boga i tego, co mówi do człowieka. Ignorują, a czasem jawnie naśmiewają się z tego, co mówi Biblia. Jeśli zaś nie boją się Boga, tego najwyższego autorytetu, jakże mają obawiać się diabła i jego chytrych zasadzek? Hulaj duszo, piekła nie ma, tak? Oj, dana, nie ma szatana, tak niegdyś śpiewali skaldowie przed latem. Jezus jednak stanowczo ostrzega, tego się bójcie. Czy zatem wszystko w porządku, kiedy niektórzy z nas boją się duchów w ciemnym pokoju lub na cmentarzu? Nie za bardzo. Nie chodzi o jakieś mgliste duszki, czy nawet kościotrupy z kosą w ręku. Chodzi o kogoś bardziej realnego, niż można to sobie wyobrazić. Chodzi o diabła, tego, który zabija. On po to został zrzucony na ziemię, jak powiada Pismo i Pan Jezus, aby oszukiwać, kraść, zażynać, wytracać. Żyjemy naprawdę w świecie zdemonizowanym. Cały wysiłek diabelski jest skierowany na człowieka, by go zwieść, oszukać, ograbić z tego, co ma cenne, a w końcu zabić i zatrafić w wiecznej śmierci. Ta taktyka diabelska polega na tym, że to, co proponuje, jest miłe dla oczu i godne pożądania dla naszej cielesności. Na początku wygląda to bardzo atrakcyjne, powabnie, smakuje jak miód w ustach, ale wkrótce okazuje się goryczą, nieszczęściem, tragedią. Zostaliśmy oszukani, wyśmiani, poranieni, zbolali, utrapieni. A wtedy jeszcze szatan bezczelnie podsuwa pytanie, a gdzie jest Bóg? A gdzie był Bóg? Dlaczego do tego dopuścił? Często tak bywa, że człowiek o wszystkie nieszczęścia, jakie go spotykają, bądź spotykają ludzkość, oskarża Boga, stawia Boga na tronie, stawia Boga na ławie oskarżonych. Gdyby Bóg istniał, często argument, gdyby Bóg istniał, nie dopuściłby do masowych mordów ludzi w Oświęcimu czy w czasie okropnych dni wojny. Tak często argumentują ci, którzy absolutnie Boga się nie boją. Ale cóż to za argument, gdyby Bóg nie istniał? No bo jeśli Boga nie ma, jeśli On nie istnieje, to wreszcie kto jest odpowiedzialny za śmierć tysięcy niewinnych istot? Jeśli On istnieje, to chyba On jest winny, a jeśli Go nie ma, to kto? Albo istnieje, jest winny, albo nie istnieje, nie jest winny. Jakiś człowiek jest zamotany. Jak dał się oszukać? Jeśli Bóg jest tak niedobry, to co mamy powiedzieć o jego przeciwniku, diable? Pewnie, że jest aniołem broniącym człowieka przed śmiercią, prawda? Walczącym z Bogiem o człowieka i jego świetlaną przyszłość. To diabłu zależy na tym, by człowiek żył w wiecznej szczęśliwości w niebie, prawda? Czy słowo nie mówi, że diabeł zachęca człowieka w raju, by był jak Bóg? Jemu na tym zależało. On obiecywał, będziecie bogami. Czy więc naprawdę temu, którego szeptów najczęściej słuchamy, zależy na naszym szczęściu? Nie. Nie, nie. On zwodzi człowieka. On ma moc zabić i ma moc wtrącić do piekła, dlatego mamy się go bać. I co najgorsze, robi to do dzisiaj z powodzeniem. Mówiliśmy na początku o fobiach człowieka. Myślę, że lęk przed diabłem i tym, co on dla człowieka przygotowuje, jest zalecaną fobią przez Jezusa. Nie znaczy to, że mamy uprawiać niebiblijną demagogię, demologię. Są ludzie, którzy uważają się za wierzących i w każdym niemalże dniu szukają w innych wierzących, bo przecież nie w samych sobie, opęt Jana Diabelskiego. Ktoś kichnie, aha, ma demona, trzeba go wypędzić. Ktoś rano stał smutnym, aha, ma demona, trzeba go wypędzić. Trzeba wypędzić demona smutku. Wiem, że nie lekceważymy faktu prawdziwego opętania i służby uwalniania od demonów. Wierzę jednak, że człowiek wierzący będzie w stanie rozróżnić prawdziwe dzieła diabelskie i potrafi poznać zamysły złego. Dlatego apostoł Piotr przestrzega wierzących, by byli trzeźwymi i czuwali, gdyż przeciwnik diabeł wchodzi wokół jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Szatan jest specjalistą w swoim fachu oszukiwania i zwiedzania człowieka, a też całych narodów. W swojej metodzie często przybiera postać anioła światłości, jak mówi Biblia, choć jest ojcem kłamstwa i wypowiada same kłamliwe rzeczy. Z kolei apostoł Paweł troszczy się wierzący, pisze, aby was szatan nie podszedł, jego zamysły bowiem są wam dobrze znane. Kto może powiedzieć, zamysły szatana są mi dobrze znane? Jeśli nie tylko ten, kto jest blisko Pana, kto jest blisko Jego Słowa, zna to Słowo i tak jak Jezus w dniach pokuszenia na pustyni potrafi dać odpór diabłu poprzez Słowo Boże. Życie na ziemi to ciągła walka, lecz zwycięstwo jest po stronie Chrystusa i tych, którzy Mu zawierzyli. Pamiętacie kazanie z ubiegłej niedzieli? Coś nie, coś więcej na ten temat brat Czyż mówił. Pan Jezus zwraca się do swoich przyjaciół i powiada, że jesteśmy w Jego rękach bezpieczni. Pytanie tylko, czy jesteś w gronie Jego przyjaciół? Czy jesteś w gronie Jego przyjaciół? Biblia powiada, że Jego przyjacielem jest każdy, kto publicznie Go wyzna przed ludźmi. Powiedział bowiem, każdy, kto wyzna mnie przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami. Kto zaś zaprze się przed innymi ludźmi, tego ja zaprę się przed aniołami Bożymi. Chodzi więc o wyznanie Jezusa przed tym złym, grzesznym i cudzołożnym światem. Chodzi o to, by nie wstydzić się Chrystusa przed ludźmi. Jakież to ważne, powiedziałbym najważniejsze, najważniejsza rzecz w życiu. Człowiek często przeżywa lęk przed ludźmi i to jest następna jego fobia. Co ludzie powiedzą? Żeby tylko ktoś nie zobaczył, prawda? Jaki wstyd, gdy ludzie się dowiedzą. Boi się człowieka. Strach przed ludźmi paraliżuje działanie człowieka. Woli czasem zaprzeć się Chrystusa, niż go publicznie wyznać. Pamiętacie Piotra? Wyznanie lub zaparcie się Chrystusa ma swoje konsekwencje i w tym życiu, i w przyszłym życiu. Pan Jezus kończy tę wypowiedź ostrzeżeniem przed grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Teolodzy spierają się o kwestię grzechu przeciwko Duchowi Świętemu i różnie ją tłumaczą. Wiemy jednak, iż notoryczne odrzucanie zaproszenia Jezusa i ignorowanie owego głosu Ducha Świętego nazwane jest bluźnierstwem, które nie będzie odpuszczone. Dlatego z takim naciskiem Duch Święty i Słowo Boże stwierdza. Dziś, jeśli Jego głos słyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Dociera ten głos do twojego serca? Słyszysz to wezwanie? Oby nie było za późno. Módlmy się o pana Fortuńskiego. Módlmy się o innych, którzy dużo Słowa Bożego słyszeli. A jednak w pewnym momencie życia to życie może być przerwane. Z czym staniemy wtedy przed Bożym obliczem? Dziś jest ten czas, kiedy możemy powiedzieć Bogu nasze tak, kiedy możemy Go publicznie wyznać. Dziś jest ten czas, kiedy możesz zadecydować tak, również chcę potwierdzić tą prawdę, że należę do Niego. I to jest w Twoich rękach, to jest w Twojej możliwości. Nie daj się oszukać diabłu. Chrystus powiada, bójcie się tego. On oszukuje, on mota, a w końcu Wyciśnie cię jak cytrynę i zatraci w wiecznym zatraceniu. To straszne. Nie taki los Bóg ma przeznaczony dla ciebie. Jeśli tylko będziesz chciał na ten Boży głos odpowiedzieć. Powstańmy, bracia i siostry. Pomyślmy chwilę o naszym życiu. Ja nie chcę robić dzisiaj wielkiego wezwania, bo to przecież nie o to chodzi. Ale chciałbym pomodlić się za tymi osobami, które być może jeszcze walczą i które nie wiedzą, po której stronie są. Które wyraźnie nie opowiedziały się po stronie Chrystusa i nigdy Jego publicznie nie wyznały. Chciałbym, aby Bóg dodał ci odwagi. Chciałbym, aby Bóg dał ci tą możliwość, byś dzisiaj też mógł powiedzieć: Boże, ja jednak chcę być z Tobą. Ja chcę być po Twojej stronie. Ja chcę wyznać Cię publicznie przed innymi, abyś Ty nie musiał się zapierać mnie w wieczności. Jeśli mamy nasze pochylone głowy i módlmy się też o tych, których leży Bóg, który kładzie Bóg na serce i w naszym zgromadzeniu, aby Pan Bóg przełamał wszelką barierę i aby też dzisiaj ci, którzy mają taką potrzebę, na ten zew odpowiedzieli. Chciałbym zapytać w imieniu Jezusa Chrystusa, czy chciałbyś powiedzieć Bogu swoje tak? Jeśli tak, podnieś na chwilę ręce. Za chwilę będę się o Ciebie modlił. Niech Cię Bóg błogosławi. I Ciebie niech Bóg błogosławi. I Ciebie niech Bóg błogosławi. I Ciebie niech Bóg błogosławi. I Ciebie. I Ciebie niech Bóg błogosławi. To ważna chwila. Stójmy chwilę w ciszy przed Bogiem, prosząc Boga, aby złamał potęgę diabelską też nad tym miejscem. Aby nikt nie wyszedł z tego miejsca bez tej świadomości, że dzisiaj podjął wielką decyzję dla chwały Bożego imienia. Czy jeszcze ktoś? Niech Cię Bóg błogosławi. I Ciebie niech błogosławi. I Ciebie niech błogosławi. Nasz Wszechmogący Boże, dzisiaj chcemy Ci serdecznie dziękować za to, że w tym świecie rozszalałem, pełnym zła, przewrotności, fobii wszelkiego rodzaju, lęków, Ty chcesz stawać blisko nas. I choć czasem wydaje nam się, Panie, też, że zasypiasz, że nie jesteś tym, który reagujesz na nasze wezwania, dziękujemy Ci, Panie, że Twoja pomoc przychodzi w właściwym czasie dla każdego. I dziękujemy Ci, Panie, że chcesz uwalniać nas od strachu, lęku. Że chcesz uwalniać nas, Panie, od tych wszystkich przykrych rzeczy, które dotyczą naszego życia i które nie pozwalają nam w pełni cieszyć się Tobą. Boże, daj nam pamiętać Twoje słowo, że w Twoich rękach jesteśmy bezpieczni. A też i dzisiaj chcę prosić Cię o te ręce, które zostały podniesione, aby i one mogły uchwycić się mocno Ciebie, Panie, abyś Ty ich uchwycił. Aby mogli też i w swoim czasie Ciebie i w publiczny sposób poprzez chrzest wyznać przed tym światem, że należą do Ciebie, Panie, i są Twoją własnością. Pomóż, Panie, nam w tym. Dzisiaj dziękuję Ci, Panie, za to zgromadzenie, za wszystkie świadectwa i za to, że jesteś z nami. I dziękuję Ci, Panie, też za to, że będziesz z nami aż do skończenia świata, bo tak obiecałeś. Błogosław nas, Panie, na ten tydzień nadchodzący. Wszystkie nasze problemy składamy w Tobie, Panie, też. Powierzam Ci nasz wyjazd, Panie, też i bezpieczną podróż, Boże. Zachowaj zbór, a też bądź z każdym, który szczerze wzywa Twojego imienia. Proszę Cię o to przez imię Jezusa Chrystusa. Amen.